Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacze, w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. W dniu 10 grudnia ubiegłego roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wpisał na listę pomników historii kolejnych 14 obiektów. W grupie tej znalazł się pokemendulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Dzisiaj właśnie gościmy w murach tej pustelni. O historii i obecnym funkcjonowaniu tego miejsca porozmawiam z księdzem dyrektorem tego ośrodka, księdzem Wiesławem Kowalewskim.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam.
Księdze dyrektorze, proszę na wstępie spróbować przybliżyć naszym radiosłuchaczom położenie geograficzne pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.
Pustelnia Złotego Lasu to miejsce położone w diecezji sandomierskiej w województwie świętokrzyskim, więc bardzo niedaleko od Krakowa. To jest powiat staszowski. Dużym miastem lokalizującym nas bardziej jest Połaniec, gdzie jest słynna elektrownia. Jesteśmy niedaleko tej trasy Sandomierz-Kraków, więc łatwo nas znaleźć, łatwo tutaj trafić.
Tak, proszę księdza, w roku 2017 Pustelnia Złotego Lasu obchodziła piękny jubileusz, 400-lecia założenia. Jakie są początki tego wyjątkowego na mapie sakralnej, mapie także pielgrzymkowej miejsca, jakim jest ta pustelnia?
Na początku XVII wieku, w 1603 roku, powstała pustelnia pod Krakowem na Bielanach Krakowskich. To była pierwsza w Polsce pustelnia kamedulska. I bardzo szybko okazało się, że jest potrzebne kolejne takie miejsce, bo zakonników przybywa. Dlatego już w 1617 roku zapadła decyzja o fundacji kolejnej pustelni właśnie tutaj w Rytwianach. Ówczesny wojewoda krakowski, Jan Tymczyński, który pochodził z Rytwian i tutaj na zamku w Rytwianach mieszkał, zaproponował zakonnikom, kamedułom z Krakowa, że ufunduje dla nich pustelnię na swoich włościach właśnie tu w Rytwianach. I 1617 rok to jest rzeczywiście ta data pierwsza dla naszej pustelni. Zostały podpisane odpowiednie dokumenty, które zapoczątkowały istnienie tej pustelni. Potem był czas przygotowania dokumentacji, materiałów budowlanych i sama inwestycja, która potrwała prawie 15 lat. W 1638 roku odbyła się konsekracja kościoła, został zbudowany już praktycznie w całości klasztor, osiedlili się zakonnicy i zaczęło się ich ciche, pokorne, pełne modlitwy, ale również tajemnicze życie, które tutaj prowadzili. I to był sam początek. 200 lat obecności kamedułów w tym miejscu spowodował, że ono pięknie przesiąkło tym duchem modlitwy, kontemplacji, ale przyszły później trudne czasy i zakon został skasowany, klasztor został skasowany.
Proszę księdza, pewnie wielu radiosłuchaczy teraz zadaje sobie pytanie, skąd ta nazwa? Skąd nazwa Pustelnia Złotego Lasu?
Tak nazwał to miejsce biskup Tomasz Oborski, który przyjechał na uroczystość konsekracji kościoła. Było to jesienią, było to dokładnie 27 września. I kiedy biskup dojeżdżał tutaj do pustelni, zobaczył, że otacza to miejsce piękny, rozłożysty, liściasty las i w tym czasie już wczesnej jesieni liście drzew zaczęły się pięknie przebarwiać. Stąd kiedy biskup tutaj dotarł i do oczekujących na niego zakonników i gości, którzy przyjechali na uroczystość konsekracji kościoła, obwieścił, ogłosił, że przybył do Złotego Lasu. Stąd właśnie powstała nazwa Pustelnia w Złotym Lesie, a oficjalnie Pustelnia Złotego Lasu. To od koloru jesiennego liści drzew, które otaczają pustelnię.
To faktycznie, to położenie pustelni jest naprawdę niesamowite. My teraz spotykamy się w okresie zimowym, kiedy jest za oknem piękna zima i ta pustelnia jest przepiękna, ale każda pora roku tu właściwie ma swój taki koloryt i to, że pustelnia jest położona w lesie, w promieniu, o ile dobrze pamiętam, 2 kilometrów, nie ma żadnej osady, no to jest szczególne miejsce na takie spotkanie z Panem Bogiem, wyciszenie, modlitwę.
Tak, o tym pięknie miejsca świadczy przede wszystkim to, że ono jest w taki bardzo ciekawy sposób zlokalizowane, położone tutaj i że czy to wiosną, kiedy jest piękna, świeża zieleń, czy też wspomnianą już jesienią, czy w pełni lata, a także zimą, teraz kiedy mamy tą przepiękną, cudowną biel śniegu, niczym nie zakłóconą, bo i przemysłu tu wokół żadnego nie ma, więc ten śnieg bardzo długo utrzymuje się i jest czysty. No, to piękno rzeczywiście bije w każdym miejscu, w każdym calu, ale ono jest także powodowane duchowością, głębią tego miejsca, tego, że tutaj bardzo mocno czuje się obecność Pana Boga, to przemodlenie tego miejsca. I jeżeli człowiek przyjeżdża, żeby tutaj pobyć, żeby tu odpocząć, to rzeczywiście odkrywa najpierw to piękno duchowe, a jeżeli jest duchowo zagłębiony w te sprawy Boże, no to wtedy i wszystko, co zewnętrzne, wszystko, co wokół, także się podoba i dostrzega się to piękno zewnętrzne.
Tak, przybywając w tej pustelni, cały czas czujemy i dotykamy tego wyjątkowego także dziedzictwa i sakralnego, i duchowego, i kulturowego, jaki tutaj zostawili przez 200 lat ojcowie Kameduli.
Tak, rzeczywiście tak jest. To dziedzictwo Kamedułów to jest oczywiste, natomiast no, trzeba powiedzieć, że ojcowie Kameduli mieli niezwykły też dar. Po pierwsze do tego, że wybrali to miejsce i właściwie zlokalizowali tą pustelnię właśnie w środku lasu, w pięknym otoczeniu, ale również zaprosili do współtworzenia tego miejsca wspaniałych artystów. To trzeba podkreślić, że to miejsce jest piękne położeniem, to miejsce jest piękne również architekturą, przepiękną, cudowną architekturą świątyni barokowej i to miejsce jest piękne również wystrojem. Tutaj pracowali włoscy artyści, którzy zostali poproszeni o dekorowanie, zwłaszcza świątyni, a więc ojciec Venante da Subiaco, który przez 4 lata malował i pozostawił przepiękne artystyczne dzieła, obrazy, które do dziś zdobią tą świątynię. Mamy tutaj dzieła Falconiego, Karola de Prévost. Mówi się o naszym kościele, o naszej świątyni, że jest maleńkim Rzymem, bo rzeczywiście nagromadzenie tak wielkiej ilości dzieł artystycznych w jednym miejscu sprawia, że człowiek wchodząc do świątyni, czy w ogóle do klasztoru, czuje tą potęgę sztuki i ogrom dzieł, które tutaj są nagromadzone.
I to wszystko stało też u podstaw, aby ten niezwykły obiekt zaliczyć na listę pomników historii. Tutaj przypomnę, że ten zapis rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie 3 czytamy, że obszar pomnika historii Rytwiany, pokameldulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu obejmuje kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, budynki poklasztorne, fragmentów murów z bramami, teren dawnego eremitorium i dawnych ogrodów.
Tak, żeby obiekt zabytkowy został zaliczony do tej listy zaszczytnej pomników historii, musi spełnić cały szereg warunków, ale jednym z nich, najważniejszym, jest to, że obiekt jest zachowany w oryginale, że nie został przez czas mocno nadwyrężony, zniszczony, że nie jest to rekonstrukcja, że nie jest odbudowywany. I właśnie taką wartość ma nasza pustelnia. Ona przez te 4 400 lat funkcjonowania przetrwała i to wszystko, co dziś widzimy, obserwujemy, czym się zachwycamy, to jest oryginał, czyli to jest to, co pozostawili dla nas kamyduli, co zostało tutaj zbudowane, co zostało pięknie udekorowane, ozdobione artystycznie i mamy to w oryginale. Znawcy zachwycają się nad polichromiami, zachwycają się nad sztukateriami, nad przepiękną kamieniarką. To jest posadzka, bardzo piękna, oryginalna, gdzie obserwujemy jakby w czasie wyżłobienia kamienia przez kolana mnichów. To są portale przepiękne, kamienne, gdzie codzienne wchodzenie i dotknięcie ręki zakonnika wyżłobiło pewne bruzdy. I to jest ten oryginalny materiał, który przetrwał, pozostał i dziś obserwując czy dotykając tych miejsc, możemy jakby nasycić się wartością, które one ze sobą niosą, tej modlitwy, tej adoracji, trwania przed Panem Bogiem, to wszystko się przenika. A te wartości najcenniejsze, które świadczą o tym, że obiekt zostaje zapisany na tą listę pomników historii, no to jest przede wszystkim to, że one przetrwały i że są oryginalne.
Takie szczególne chyba wrażenie też robi główny ołtarz z obrazem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i także obraz Matki Bożej, która tutaj w tym kościele już od lat jest otoczony też kultem przez lokalną społeczność, ale także pielgrzymów.
Ten monumentalny ołtarz drewniany został w całości wykonany w zakładzie snycerskim w Krakowie właśnie. Tam poszczególne elementy zostały dopasowane, wykonane. Furmankami przywieziono cały ten ołtarz tutaj do Rytwian. Został tu zmontowany, złożony. No i najpiękniejsze elementy tego ołtarza to z jednej strony, od strony nawy głównej, to jest obraz przedstawiający scenę zwiastowania, bardzo ciekawy, bardzo, bardzo charakterystyczny, ponieważ Maryja w momencie, kiedy odwiedza ją archanioł Gabriel, jest rozmodlona przy pracach, w jakichś robótkach ręcznych, one są bardzo pięknie pokazane, ale archanioł Gabriel jest przedstawiony w kontuszu szlacheckim, więc to jest taka ciekawostka właśnie, że został tutaj jakby zrobiony ukłon w stronę fundatora polskiego szlacheckiego. I cała ta dekoracja, cała ta scena obrazu jest niezwykle wymowna, bardzo barwna, bardzo, bardzo piękna. Natomiast drugi obraz na odwrociu ołtarza, czyli z tyłu za ołtarzem w chórze zakonnym, to jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest to kopia tego słynnego obrazu Salus Populi Romani z Bazyliki Santa Maria Maggiore. I ten obraz jest najstarszy w naszym kościele, ponieważ on został przywieziony przez pierwszych zakonników, którzy przyjechali tutaj budować klasztor. Tak więc jest starszy niż nasz klasztor, ale jest otoczony niezwykłym kultem. Najpierw przez zakonników, którzy tam się modlili, tam mieli swoją taką jakby wewnętrzną, prywatną kaplicę, stąd to miejsce nazywane jest chórem zakonnym, ale później, kiedy już nie było tu zakonników, a kiedy świątynia pełniła funkcję parafii, czy też za czasów, kiedy była całkowicie bez żadnej funkcji, okoliczni mieszkańcy bardzo chętnie przychodzili tutaj, dekorowali ten obraz, co jest bardzo charakterystyczne, że za otrzymywane łaski wymodlone tu przed tym obrazem ludzie przypinali do tego obrazu różne wota, których nagromadziło się bardzo, bardzo wiele. No a świadczy to o tym, że wierni, którzy tutaj się modlili, otrzymywali te dary, te łaski, o które prosili.
Proszę księdza, początek XIX wieku to taki początek również dramatycznego okresu dla tego klasztoru, ponieważ następuje kasata klasztoru Kamendułu w Rytwianach, no i rozpoczyna się, jak powiedziałem, taki trudny okres dla tego ośrodka.
Tak, 1819 rok to jest ten czas, kiedy w zaborze rosyjskim w ramach różnych represji, rusyfikacji kasowane były klasztory. No, z wiadomych względów klasztory były jednak ostoją polskości, języka, stąd trzeba było się pozbywać tego rodzaju działalności. No i nasz klasztor niestety podzielił los wielu innych, które zostały zamknięte, skasowane i zakonnicy wszyscy zostali stąd wywiezieni do Warszawy, do klasztoru na Bielanach w Warszawie, a klasztor został zwyczajnie zamknięty, więc niestety od tego czasu zaczyna się liczyć ten czas upadku, pobadania w ruinę. Niestety w tym czasie zniknęły, zostały rozebrane, zniszczył je czas wszystkie eremy, czyli te domki pustelnicze, w których mieszkali zakonnicy. One tak naprawdę świadczyły o, były bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, świadczyły o tym, że jest to pustelnia, bo każdy z zakonników mieszkał w takiej odrębnej pustelni. No te domki były dość małe, proste, więc również łatwe do rozebrania. Komuś potrzebna była dachówka, komuś był potrzebny jakiś kamień, więc sobie to okoliczni mieszkańcy po prostu rozdysponowali, ale szczęśliwie nikt nie śmiał tknąć samej świątyni, czy też tych budynków klasztornych, zasadniczych, głównych. Stąd te obiekty przetrwały, no a przetrwał w całości, tak jak już mówiłem, sam kościół, dobrze zabezpieczony, strzeżony przez okolicznych sąsiadów, można powiedzieć, czyli księży proboszczów tutaj ze Staszowa, z Połańca, z innych parafii, którzy troszczyli się o samą świątynię, i do naszych czasów ta świątynia dotrwała w takim właśnie, oczywiście mocno zubożona, zaniedbana, nie było remontów bieżących, więc wiadomo, że były też jakieś uszczerbki, ale świątynia przetrwała. Natomiast inne elementy klasztoru mocno podupadły lub całkowicie zostały zniszczone, rozebrane i nie przetrwały do dziś, tak jak te pustelnie, te eremy Kamedyłów.
Tak, i pozwala sobie teraz przeskoczyć do roku 2001, kiedy ówczesny biskup sandomierski, ksiądz Wacław Świeżawski, powołuje w pustyni Żółtego Lasu decyzjalny ośrodek kultury i edukacji Źródło, i dyrektorem tego ośrodka zostaje właśnie ksiądz. Czyli 18 lat pracy tutaj w tym ośrodku. Jaki stan był pustelni, kiedy tutaj ksiądz w roku 2001 przyszedł?
Ale żeby zachować jeszcze pewną chronologię, to ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do roku 1935, kiedy właśnie w tej opuszczonej i zrujnowanej czasem pustelni powstała parafia. Z inicjatywy księcia Artura Radziwiła diecezja sandomierska utworzyła tutaj parafię i do roku 1995 kościół klasztorny stanowił kościół parafialny dla Rytwian, dla tej miejscowości i dla mieszkańców Rytwian. W 1995 roku, po 35 latach pracy, odszedł na emeryturę ówczesny proboszcz, ksiądz Adam Łęcki, i nowy proboszcz, który został tutaj skierowany do Rytwian, rozpoczął budowę nowego kościoła już w samej wiosce. Tu było ludziom za daleko. W związku z tym, kiedy nowy kościół został wybudowany i oddany do użytku w roku 2001 właśnie, wtedy ten kościół klasztorny został znowu opuszczony. Opuściła go parafia, nie było gospodarza i stąd ksiądz biskup Wacław Świeżawski wtedy zdecydował, że skieruje tutaj innego kapłana do pracy, który no, ma zająć się klasztorem, kościołem już od strony takiej organizacji tutaj ośrodka takiej współczesnej pustelni. I to rzeczywiście się stało. Ja wtedy po pracy w Sandomierzu, kiedy wcześniej przygotowywałem wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu, odpowiedziałem na prośbę księdza biskupa, przyjąłem to zadanie. No i zaczęły się prace remontowe, konserwatorskie, które miały na celu odnowienie pustelni i utworzenie tutaj nowoczesnego czy współczesnego ośrodka na wzór dawnej pustelni, która by miała realizować cele podobne, chociaż już nie dla zakonników, ale dla ludzi świeckich, w oparciu o te trzy podstawowe założenia, jakie realizowali tu Kamedyli, czyli milczenie, modlitwa, samotność. I tak to zadanie do dziś realizujemy wespół z grupą wiernych, z Stowarzyszeniem Miłośników Pustelni Złotego Lasu, z instytucjami, urzędami, które tutaj nas wspierają, wspomagają. I dziś mamy ten stan, jaki zastajemy obecnie.
Proszę księdza, komu dzisiaj właśnie służy Pustelnia Złotego Lasu?
Dziś pustelnia przyjmuje współczesnych pustelników, czyli ludzi, którzy poszukują ciszy, którzy poszukują odpoczynku, wytchnienia, którzy poszukują wartości duchowych przede wszystkim, bo jest to miejsce takie charakterystyczne. Tutaj można przyjechać na kilka godzin, zwiedzić, turystycznie pobyć sobie, można, nie wiem, zatrzymać się, zjeść obiad w refektarzu klasztornym, ale jeżeli ktoś myśli głębiej i poważniej, to przyjeżdża do tego miejsca po wartości. Czyli nie tylko zwiedzić, zobaczyć, nasycić się pięknem, ale przede wszystkim poczuć tego ducha mnichów, kamedułów, którzy przez ponad 200 lat tutaj żyli, tutaj modlili się w tym miejscu, tutaj zostawiali swoje życie i te głębokie wartości duchowe nasączyły to miejsce. Stąd ludzie, którzy szukają dla siebie wartości duchowych, odpoczynku, ucieczki od świata współczesnego, od zgiełku, od hałasu, znajdują tu ukojenie, znajdują tutaj swoje miejsce, wyciszenie, bo to miejsce takim jest. Takimi wartościami duchowymi tętni i tym ludziom, którzy tego szukają, na pewno to miejsce to daje.
Wiele osób nazywa to miejsce, wielu turystów, pielgrzymów, jako sanktuarium ciszy. To taka piękna też nazwa, która w pełni oddaje specyfikę tego właśnie świętego miejsca.
Tak, to rzeczywiście bardzo ładna nazwa i bardzo adekwatna do miejsca. Sanktuarium to wiemy, najczęściej kojarzymy to z takimi miejscami bardzo świętymi, duchowymi, głębokimi, a cisza w tym uduchowieniu bardzo pomaga. Dzisiaj świat bardzo potrzebuje ciszy, jesteśmy przepełnieni hałasem i otoczeni hałasem, stąd jeżeli pojawia się takie miejsce jak nasza pustelnia, gdzie możemy zaznać tej ciszy, tak jak powiedzieliśmy, to miejsce położone z dala od świata, od zgiełku, od cywilizacji, od zabudowań najbliższych jest ponad 2 kilometry, więc jeżeli my sami tą ciszę sobie zorganizujemy i nie będziemy jej zakłócać, to rzeczywiście ta cisza tutaj trwa i stąd taka piękna nazwa.
Chociaż jest też kilka dni w ciągu roku, kiedy w pustelni jest gwarno, kiedy jest więcej pielgrzymów, widzających, to takie wydarzenia, które nawiązują do tradycji właśnie kamendulskiej. No i tu także przyciąga pustelnia też pod względem turystyki filmowej, bo jest tu taki wątek, który też myślę, że warto podkreślić radiosłuchaczom.
Tak. Już za czasów kamedułów były te 3 dni w roku otwartej furty, odpusty, święta najważniejsze, kiedy otwierano klasztor nawet dla kobiet, ponieważ zwykle do klasztoru, zresztą tak jak dziś u kamedułów jest również, kobiety nie mogą za często wchodzić, ale te 3 dni w roku, które były za czasów kamedułów, my jakby zachowaliśmy i dzisiaj robimy również 3 takie duże wydarzenia kulturalne, które również napełniają gwarem to miejsce. To jest jedno z takich wydarzeń, to jest klasztorna majówka, czyli na początku lata, na początku sezonu turystycznego. Później jest odpust klasztorny. To jest przepiękna tradycja od początku, od dnia konsekracji kościoła na 15 sierpnia. Każdego roku odbywa się ten odpust klasztorny. I potem jesienią mamy taki kiermasz, imprezę promocyjną, leśna apteka, czyli taki jarmark, kiermasz owoców lasu, naturalnych produktów, więc to jest ten 3. dzień, kiedy w pustelni robi się gwarno.
A odnośnie tej turystyki filmowej, turystyki serialowej?
Tak, i pustelnia miała swoje epizody, jeżeli chodzi o różne filmowe doświadczenia. Takim głównym, chyba najważniejszym to jest to, że w 1973 roku twórcy serialu Czarne Chmury nakręcali tutaj 2 odcinki tego filmu, więc stąd jest pustelnia także znana.
I można zobaczyć także Muzeum właśnie Czarnych Chmur.
Tak, 40 lat później, czyli w roku 2013 zrobiliśmy takie wspomnienie tamtego wydarzenia, czyli benefis serialu Czarne Chmury. Zaprosiliśmy twórców, artystów, aktorów, przyjechali, przywieźli pamiątki, zresztą wiele tych pamiątek pozostało tutaj, bo pustelnia jako całość jest pewnym rekwizytem po filmie, a to co zostało złożyliśmy w jednym miejscu i tam można te rzeczy, te rekwizyty oglądać.
Proszę księdza, początek roku to też taki plan, plany na przyszłość. Jakie inwestycje planowane są do realizacji w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet i lat?
Nieustannie trwają prace konserwatorskie w kościele. Każdego roku z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonujemy jakiś zakres prac konserwacji. No teraz z racji tego, że pustelnia została wpisana na tą bardzo prestiżową listę pomników historii, myślę, że te prace przyspieszą i że też zostanie dowartościowane to miejsce poprzez kolejne wsparcia, dotacje i że będziemy mogli doprowadzić to miejsce do tej pierwotnej świetności, do jego piękna, na jakie zasługuje i do tego, żeby pokazywać je światu, ale także, żeby w tak pięknie odnowionym miejscu, odnowionej pustelni było coraz bliżej do Pana Boga.
Czyli na koniec wypada nam zaprosić, aby planując w tym roku różne pielgrzymki, nasze wędrówki, odwiedzić Rytwiany.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam do pustelni, do Rytwian. Droga coraz łatwiejsza. Pustelnia.com.pl to nasz adres internetowy. Można znaleźć wszystkie informacje i tutaj się spotykać.
Bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj nasza redakcja gościła w pięknych murach Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, a rozmawiałem z księdzem Wiesławem Kowalewskim, który jest dyrektorem tego ośrodka. Serdecznie pozdrawiam, drogi radiosłuchacze Radia Maryja, i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos z Krakowa. Szczęść Boże!